z biznesu do słuchania.
Mój pierwszy rozmówca gościł w naszym podcaście u progu koronawirusowej hossy. W rozmowie z Bartkiem Majerem przestrzegał początkujących inwestorów, by nie wpadali w jedną z najpowszechniejszych pułapek myślowych, czyli nie przekonywali samych siebie, że tym razem będzie inaczej niż przy okazji poprzednich baniek czy kryzysów. Teraz pytam więc Grzegorza Zalewskiego, eksperta domu maklerskiego BOŚ i prezesa wydawnictwa Linia, czy tym razem było inaczej, czy też na giełdzie zmieniają się twarze i dekoracje, ale wszystko inne pozostaje takie samo.
Nie jest inaczej, bo ludzie się nie zmieniają. Co więcej, pewnym plusem jest to, że ten napływ trwa. Plusem ze względu na obroty, na kondycję branży, jednej z nielicznych, która się trzyma podczas tego trudnego roku, czyli branży inwestycyjnej i finansowej. Nie mówię o bankach, tylko raczej o brokerce. I tak naprawdę mamy do czynienia z czymś, co już przerabialiśmy wielokrotnie, tak? Na naszym rodzimym rynku, chociażby w 93, później w 2000, 2006, 2007. Tylko teraz różnica może jest taka, że wydaje nam się, że ten trend rynkowy, to ogromne zainteresowanie akcjami i wzrosty tych akcji nie korespondują z trendami gospodarczymi. Ale jak się okazuje, nie do końca. No bo chociażby te spółki, które odniosły jakieś tam korzyści dzięki pandemii, te wszystkie związane z branżą medyczną, farmaceutyczną, pochodnymi przeróżnymi, w jakiś tam sposób na tym zyskają. Wzrosną biznesy, zarobią pieniądze, czy ci, którzy się zdołali szybko przekształcić, a inwestorzy albo spekulanci tylko na to odpowiedzieli. I jak podczas niemal każdej hossy odpowiedzieli nadmiernie. Więc reagowali na wszystko, co ich zdaniem może być korzystne w wyniku zaangażowania w pandemię, bez względu na to, czy dotyczyło to spółki, która faktycznie jakieś korzyści może odnieść realne, bo ma już ustabilizowany biznes i tak naprawdę tylko dostała swego rodzaju takiego mocnego dopalacza, czy dotyczy to firm, przedsiębiorstw, które dopiero zapowiadają, że zamierzają zarobić pieniądze w związku z wejściem na rynek, co też nie jest niczym nowym.
No dobrze, to może najpierw skupmy się na tych, których kurs spektakularnie rósł, ale miało to jakieś uzasadnienie biznesowe. Najbardziej widać było to na polskiej giełdzie w przypadku Mercatora, który zarobił tam w drugim kwartale więcej niż przez 10 poprzednich lat działalności i gdzie wartość majątku prezesa Wiesława Żyznowskiego skoczyła z nieco ponad 50 milionów złotych do 2,5 miliarda złotych, no bo po prostu produkowali rękawice medyczne, na które popyt wzrósł. No i taka skala wzrostu kursu kilka tysięcy procent na pewno robi wrażenie, ale to jest pewnie coś, co jest jakąś wyjątkową historią w przypadku warszawskiej giełdy i trudno oczekiwać, żeby się powtórzyło i trudno liczyć na takie stopy zwrotu, jeśli jest się inwestorem indywidualnym.
Znaczy pewnie, jeśli nastąpi jakaś nowa moda na coś związana z czymś zaskakującym, to się wydarzy, tak? Inna sprawa, czy rzeczywiście to są powtarzalne i do osiągnięcia stopy zwrotu, bo my zawsze sobie patrzymy na te akcje, widzimy, że one były w punkcie X, gdzieś tam po kilka złotych, i nagle parę miesięcy później są kilkaset czy kilka tysięcy procent wyżej. Pytanie, jak liczna jest grupa tych, którzy w całym tym wzroście uczestniczyli, a nie na przykład po wzroście z 6 zł na 10 oddali, później przeczekali do 20, bo się obawiali, później znowu weszli i może zaczęli tracić na jakichś korektach. Tych są pewnie tysiące, a interesującym, takim najbardziej interesującym mnie aspektem, na który zwróciłem uwagę jakiś czas temu w jednym z komentarzy, jeśli chodzi o Mercatora, to jest właśnie to, że triumf święci spółka nie posiadająca jakiejś ogromnie wyrafinowanej technologii związanej z biologią, z chemią, z genetyką, tylko najzwyklejsze w świecie narzędzie do pracy medyków i nie tylko.
No tak, ale to taka spółka ze starego przemysłu. Ona równie dobrze mogłaby 50 lat temu funkcjonować.
To trochę przypomina takie bardzo, bardzo dawne powiedzenie, o którym nawet Mark Twain wspomniał w swoich książkach opisujących gorączkę złota, że najlepiej to sprzedawać jednak łopaty i kilofy, jak jest gorączka złota. Bo pozostałe firmy, które próbowały się przyczepić do tego przemysłu covidowego, bo tak to nazwijmy, to one zapowiadały, co to one nie zrobią, że już oto mają lekarstwo, że za chwilę będą miały lekarstwo, że pracują nad czymś, nad szczepionkami, nad aplikacjami rozpoznającymi chorobę. Wszystko tam było.
Nad lampami, które zabijają wirusa. No mieliśmy pierwszy polski lek na COVID.
To wszystko gdzieś tam było związane z jakimiś mniej lub bardziej wyrafinowanymi technologiami albo tym, co pobudza inwestorów we współczesnym świecie, tak? Czyli wszystkie startupy technologiczne. Opowiemy, co my tu zamierzamy zrobić, a nagle się okazało, że stary biznes sobie zafunkcjonował, pewnie ku zaskoczeniu, ale i radości i przyjemności twórców firmy, tak? Czy przedstawicieli firmy.
Ale tak jak pan wspominał, oprócz tego, że Mercator rósł, no i to było widać w jego wynikach finansowych, no to w ubiegłym roku rosły kursy wielu spółek, które miały tylko zapowiedzi, a nie realne wyniki związane z produktami covidowymi. No ale właśnie czy w czasie tego rodzaju hossy warto w ogóle zastanawiać się nad fundamentami biznesowymi firm, czy jako inwestor indywidualny lepiej skoncentrować się na tym, że rośnie, no to jak rośnie, to można zarobić. Nie jest istotne, czy ta firma długoterminowo będzie porządnym przedsiębiorstwem wypłacającym dywidendy, czy skończy jako wydmuszka.
Jako rozsądny inwestor, podkreślę to, to powinienem mówić, że lepiej się nie dawać skusić pięknym gadkom i okrągłym słowom i szukać realnych biznesów. Ale jako spekulant, którym de facto jestem, to tak jest, tak? No mamy hossę, ludzie szaleją, ludzie szukają czegoś, co choć trochę kojarzy się z daną branżą, w tym wypadku tą covidową, no i się przyklejam do tego tłumu, który wyciąga te akcje. Więc tu nie ma odpowiedzi na to, co jest lepsze, no wszystko zależy od naszej aktywności.
Słowo spekulant ma trochę zły ładunek emocjonalny, ale rozumiem, że to no, nie jest nic złego być spekulantem, tak? No to jest po prostu...
No to jest jakiś tam wybór.
Zajęcie. Na giełdzie, jasne.
Jakiś spekulantom jakoś tam te obroty funkcjonują. Poza tym to wszystko się miesza. Część inwestorów, która mówi o sobie, jestem inwestorem, a nie spekulantem, de facto jest spekulantami. Zależy im wyłącznie na tym, żeby zyskać na zmianie cen, a nie żeby dofinansowywać, czy wspierać spółkę, czy korzystać z jej produktów i tak dalej. Więc nie bójmy się tego, że gra giełdowa jest i inwestowaniem, i spekulowaniem, i grą w wielu przypadkach. No i tak jest. Tak jak mówię, podczas każdej hossy zdarzają się ewenementy. No ja przypomnę chociażby tą hossę internetową z 2000 roku, gdzie w wyniku braku podaży spółek technologicznych na warszawskiej giełdzie, tych internetowych, dotcomowych, rosły szaleńczo spółki w rodzaju Elzabu. Tylko dlatego, że no, gdzieś były związane z technologią, jakkolwiek pojmowaną.
Polski dotcom, tak? Kasy fiskalnej.
Kasy fiskalne, tak? Też prosty, powszechny produkt i wiele innych. Z drugiej strony też nie jest niczym nowym to, że wychodzi przedstawiciel jakiejś spółki, zapowiada no, cokolwiek i inwestorzy w to idą. Podczas tej hossy 2006 roku były spółki pana Tymuchowicza chociażby, które na tym polegały. On wychodził, ja pamiętam taką konferencję, gdzie prezes wyszedł i powiedział, że zamierzamy być w WIG-u 20 i zamierzamy mieć sześciocyfrowe przychody.
On, zdaje się, osobowości ludzkie zamierzał w satelicie? Jeszcze się...
Nieważne co, tak? Jeżeli ja jestem prezesem spółki trzecioligowej, małej, i wyjdę i powiem, w ciągu najbliższego roku zamierzam, by akcje mojej spółki znalazły się w WIG-u 20, to zawsze jest zdanie prawdziwe, bo ja zamierzam. Tak samo jak dzisiaj czytelnikom mogę powiedzieć, ja zamierzam jutro znaleźć się na biegunie północnym. Tak? Zamierzam.
No tak. Ma pan ambitne plany, a jak będzie z ich realizacją, to już zupełnie inna historia.
Czy to jest możliwe do realizacji, czy nie, no to już należy do oceny inwestorów i ewentualnych sponsorów, którzy dadzą mi na podróż na przykład, bo to się właściwie sprowadza do tego samego. No i nasz rozsądek mocno się wyłącza w momentach szaleńczej hossy, gdy widzimy, że wszyscy dookoła zarabiają, a my nie bardzo albo mniej, więc się do tego przyłączamy. Mnóstwo takich, nie chcę powiedzieć ortodoksyjnych, bo trochę mówimy o inwestorach, no takich nieopierzonych, nie z dużym doświadczeniem. I nawet jeżeli ktoś taki też niepoczątkujący, no powiedzmy ma już jakieś doświadczenie roczne, półroczne i on ma jakieś przekonania co do inwestowania w wartość, siedzi przy analizach, jego ulubioną gwiazdą jest Warren Buffett i on widzi, że wszyscy dookoła kupują jakieś dziwne spółki, które nic nie produkują albo nie to, co wynika z ich biznesu i wszyscy dookoła rzucają się na te akcje, wyciągając kursy do nieba, no to on w pewnym momencie też kruszeje i mówi, dobra, może coś w tym będzie, no, może z tego coś wyniknie, może chociaż kawałeczek portfela to ja sobie przeznaczę na taką, często tym osobom nie przechodzi przez gardło słowo spekulacja, więc powiedzą, to będzie inwestycja przyszłościowa. Przy czym ten rok covidowy, ten 2020, był na tyle interesujący z perspektywy obserwatora rynku zajmującego się jakimiś takimi mechanizmami emocjonalnymi czy sentymentem graczy, że wszyscy od profesjonalistów po indywidualnych żyli w totalnej niepewności. To już tak naprawdę nie było czegoś takiego, że ktoś ma dostęp do lepszych informacji, bardziej jakościowych informacji, bo wszystko stanęło na głowie. Gdzieś na początku pojawiły się jakieś pierwsze prognozy mniej lub bardziej renomowanych instytucji dotyczących tego, jak będzie wyglądała gospodarka i w zasadzie po 2 czy 3 tygodniach te prognozy można było wyrzucać do kosza, bo się okazało, że cały przebieg pandemii nie jest taki, jak by nam się wydawało. No i to się przełożyło na rynki.
To jeszcze na koniec krótko, bo rok 2020 stał na giełdzie pod znakiem koronawirusa. Ten zaczął się od odkrycia przez inwestorów indywidualnych na forach internetowych, że wspólnie mogą wstrząsnąć notowaniami sporych spółek, co widać było no, na rynkach amerykańskich, przede wszystkim na spółce GameStop. I czy spodziewa się pan, że tacy inwestorzy z Robinhooda albo z Reddita staną się istotną siłą na rynku kapitałowym, czy to raczej przejściowe zdarzenie, które zawładnęło nagłówkami mediów, ale nie będzie miało większego wpływu na rynek?
Każda nowa masowa fala inwestorów na rynkach zajmie się wyłącznie rynkiem polskim, tak? Czy to będzie rok 93, czy 2000, czy 2007, kończy się tym, że część tych ludzi zostaje na rynku. Część z nich wiąże się zawodowo z rynkiem, bo im się to podoba. I tutaj będzie dokładnie tak samo, tak? Czyli ta ogromna masa w skali naszej rodzimej, te kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków pochodzących od młodych osób, ona zostanie na rynku. To będą przyszli profesjonaliści, którzy może za 10-15 lat będą opowiadali, że nie miałem zielonego pojęcia o inwestowaniu, namówił mnie kolega, bo to takie łatwe. Inna sprawa, jakie będą konsekwencje tych rozwiązań, które się pojawiły, tak? Czyli tych darmowych kont brokerskich, darmowych brokerów, którzy zarabiają na czymś, co w gruncie rzeczy nie jest do końca uczciwe wobec ludzi, czyli przekazują te zlecenia drobnych inwestorów do market makerów, a nie bezpośrednio na giełdę. To w Polsce jest niemożliwe, jeśli chodzi o rynek akcji. I dopiero tamci przekazują te zlecenia na giełdę. Druga sprawa, ten masowy run na akcje poszczególnych spółek. Ja wiem, że to fajnie brzmi z perspektywy tych wszystkich rebeliantów i buntowników młodych, którzy chcą pokazać środkowy palec grubym rybom.
Okropnym hedge fundem.
Ale w gruncie rzeczy to są zwykłe spółdzielnie. My na naszym rynku no mieliśmy to w historii, tak? Grupa osób się skrzykiwała i kupowała niepłynne akcje, wynosząc je gdzieś tam, a później delikatnie gdzieś początkowo przez media papierowe, przez prasę, później dzięki internetowi różnym grupom dyskusyjnym czy forom dyskusyjnym próbowała rozpowszechniać jakieś tam informacje, żeby się inni dołączyli. No tutaj wrażenie zrobiła skala tego, tych wszystkich ludzi, którzy powiedzieli tak. A mając w głowie to, w jaki sposób na rynku amerykańskim dosyć szybko i szczegółowo opisywane są z perspektywy takiego dziennikarstwa, nawet nie śledczego, dziennikarstwa reportażowego, różnego rodzaju fenomeny, to może za 3, 4, 5 miesięcy dowiemy się w jakiejś świetnej książce, jak to faktycznie wyglądało i czy ten ruch rzeczywiście był taki spontaniczny i oddolny, czy może jednak za nim stały całkiem zgrabne, duże pieniądze, które odpowiednio przygotowały grunt do tego spontanicznego ruchu. Bo już się zresztą takie sygnały pojawiają, tak, że to nie było takie bardzo naturalne i buntownicze zjawisko, tylko ktoś na tym sobie pozarabiał, tak? Też druga strona, ta przeciwko której ci drobni chcieli walczyć, tylko nie konkretna firma, tylko zupełnie inni przedstawiciele, tłustych kotów, tak to nazwijmy.
Czekamy na demaskację inwestorów z Robinhooda. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Zalewski, ekspert Domu Maklerskiego BOŚ.
Dziękuję bardzo.